Miało szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, no więc wracam do tego, co opisał brytyjski dziennik, powtarzam, opisał, to jest ważne słowo, 29 rosyjskich dokumentów wojskowych pochodzących z lat 8-14. To jest właśnie krytyczne dla mojej oceny tego, co tutaj napisano w tej niezależnej. Bo po pierwsze opisał, a przecież moim zdaniem, żeby być uważanym za uczciwą firmę, no to powinien opublikować, prawda? A co im to szkodziło? No z jakichś powodów nie opublikował, ale opisał. Tak, no i pochodzące z lat 8-14, to jest też nie bez znaczenia, albowiem proszę nie zapomnieć o tym, że w 13 roku Xi Jinping został prezydentem. Więc od tego momentu, mimo wszystko, można sądzić, znaczy po pierwsze, nie wiadomo, czy Angole mają dokumenty z późniejszych lat, znaczy wcześniejszych, nie wiem jak to nazwać, z lat 15, 16, 17, bo gdyby mieli dokumenty z tych lat 15, 16, 17, 18, mówiące o podobnych sprawach, no to wtedy można by dopiero wyciągać jakieś wnioski. Czy Rosjanie zmienili swoją doktrynę w stosunku do Chińczyków, do ewentualnej inwazji Chin, czy też nie, prawda? Po tym 13 roku. Jeśli nie pokazano dokumentów powyżej 15 roku, no to, to kilka powodów może być ku temu. Raz, nie mają. Dwa, nie chcieli tego pokazywać. Bo być może, gdyby pokazali, gdyby opisali te późniejsze, no to by się mogło okazać, że Rosjanie jednak zmienili stosunek do Chin. No a to, ale przecież to by nie pasowało do tezy. To by zupełnie nie pasowało do tezy. A podstawowa teza jest taka, że próg operacyjny dla użycia taktycznej broni jądrowej jest niski. Jest po prostu bardzo niski. Tak twierdzi w każdym razie Aleksander Gubajew dla Financial Timesa. Gubajew, dyrektor Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie. No, ale tutaj powiedzmy sobie, że tutaj w pewnym momencie mówi się o tym, że od tamtego czasu, od czasu, kiedy Rosja, od pewnego czasu Rosja i Chiny pogłębiły swoje partnerstwo, zwłaszcza od czasu objęcia władzy w Pekinie przez Xi Jinpinga w 12. No to właśnie przecież nic innego nie mówi. Jednak, ale teraz brną w dalszym ciągu. Financial Times oczywiście, Angola. Teraz zacytuję. Jednak nawet, gdy oba państwa pogłębiły dwustronną współpracę, nie pogłębiły, zaczęły pogłębiać. Mamy 13 rok. Zaczęły pogłębiać dwustronną współpracę. We wschodnim okręgu, 13 rok, we wschodnim okręgu wojskowym Rosji wciąż ćwiczono wiele scenariuszy na wypadek chińskiej inwazji. Wynika z ujawnionych dokumentów. No dobrze, ale to przecież w wojsku nic się nie dzieje z piątku na sobotę. Z piątku na sobotę to można do draki doprowadzić, do wojny, ale nie do zmiany doktryny politycznej, doktryny postępowania, doktryny militarnej. To przecież to się nie robi z dnia na dzień. To nawet z miesiąca na miesiąc się nie robi. To się robi właśnie z roku na rok. I dlatego też rozważałem te lata, mówiłem o tym krytycznym roku 14, kiedy to ostatnie, ponoć ostatnie do dokumenty FT dostał, opisał, no bo nie wiadomo, co jest dalej, prawda? Dalej jest czarna dziura. Nie wiemy. O tym zresztą już też mówiłem. Więc, ale tutaj brną w to w dalszym ciągu, ne? W tych dokumentach, załóżmy z 14 roku, czy dopiero rok po rozpoczęciu bardzo intensywnej współpracy rosyjsko-chińskiej, dopiero jeszcze wtedy, czyli rok po tym, wciąż ćwiczono wiele scenariuszy na wypadek chińskiej inwazji. Podczas jednego z ćwiczeń przedstawiającego hipotetyczny atak Chin stwierdzono, że Rosja, nazwana na potrzeby gry wojennej Federacją Północną, może odpowiedzieć taktycznym uderzeniem nuklearnym w celu powstrzymania południa przed atakiem drugiego rzutu sił inwazyjnych. No i tam napisane jest, że w jednym z tych dokumentów, że naczelny dowódca wydał rozkaz użycia broni nuklearnej w przypadku, gdy wróg rozmieści jednostki drugiego rzutu, a południe zagrozi dalszym atakiem w kierunku głównego uderzenia. I to właściwie wszystko. Jeśli chodzi o... To jest jeden akapit, w którym mowa jest o tym, że wciąż ćwiczono wiele scenariuszy na wypadek chińskiej inwazji. Ale jak powiadam, to jest rok. Po pierwsze, to jest rok 14. Po drugie, dopiero zaczęła się zmieniać doktryna polityczna rosyjska w stosunku do Chin na bardziej przyjazną i zapewne trwało to ze 2-3 lata, zanim Rosjanie zmienili swoją doktrynę polityczną, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o Chiny. Proszę Państwa, ja pamiętam, pamiętam fakt, nie pamiętam niestety, w którym momencie to się zdarzyło, musiało się zdarzyć to po 13 roku, pewnie 14, 15. Była taka sytuacja, w której chińskie władze, no w końcu przecież wojskowe to tylko wykonują decyzje polityków w Pekinie. Kiedy chińskie władze wojskowe rozmieściły w Heilongjiangu, to jest krytyczna prowincja, jeśli chodzi o relacje chińsko-rosyjskie. Krytyczna. Powiem tylko tyle, że w czasach Mao, to znaczy powiedzmy sobie gdzieś już w latach 60. i 70. ludzie pochodzenia rosyjskiego, a takich było sporo na tamtym terenie, byli bardzo podejrzanie traktowani. Byli zawsze traktowani z ogromną podejrzliwością przez władze chińskie. Więc Rosjanie i rosyjskojęzyczni ludzie na terenie Heilongjiangu mieli przechlapane w latach 60. i 70. Przechlapane. A więc te relacje na przestrzeni dziesięcioleci wcale nie były takie różowe, jak się to wydaje komuś, kto 3-4 lata temu wszedł, tak jak Lubina na przykład, pseudonim profesor z Uniwersytetu UJ-u, wszedł do opisywania spraw chińsko-rosyjskich. Więc, ale wracam do tego, że ten artykuł został napisany tak, jakby tych było dużo wątków chińskich, podczas gdy wcale nie widać, żeby to było dużo wątków chińskich, po prostu w jednym miejscu pisze się, że 10 lat temu pozostają aktualne tezy rosyjskiej doktryny wojskowej sprzed, powiedzmy sobie, 15 czy 20 lat. Więc mnie to nie dziwi. Mnie to naprawdę nie dziwi. I teraz, dobrze, ale teraz dajmy spokój już temu artykułowi. Ja proponuję, znaczy ja mam nadzieję, że nie zapomnę o tym, żeby dać link do tego artykułu. Aha, a jeszcze jedna sprawa. Otóż jak zwykle w takim przypadku próbowałem się dostać do artykułu źródłowego, czyli Financial Times'a. No i pocałowałem klamkę. Pocałowałem klamkę z bardzo prostego powodu, albowiem, żeby go przeczytać, trzeba było zapłacić ten 350 funtów rocznie. Dziękuję uprzejmie, postoję. No nie pierwszy raz, nie ostatni mi się zdarzają takie historie. Trudno. Jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia, czy w tym artykule mowa jest w ogóle o jakichś skanach, czy gdzieś one zostały zamieszczone, te dokumenty, to proszę mi dać znać. Myślę, że nikt się nie odezwie, ale zadać pytanie zawsze można. Więc proszę Państwa, więc to jest rzecz naprawdę bardzo istotna. Bo cały czas mówi się o 29 dokumentach, ale opisanych przez Financial Times. I proszę Państwa, i tak naprawdę ten artykuł powinien być zupełnie inaczej, znaczy teza tego artykułu powinna być zupełnie inaczej sformułowana. To stwierdził, no właściwie to ona została sformułowana przez tego Gabujewa, tego dyrektora Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie. Mianowicie on powiedział, że próg operacyjny dla użycia broni jądrowej jest dość niski. I teraz oczywiście jeśli pożądanego rezultatu nie można osiągnąć za pomocą środków konwencjonalnych. I proszę Państwa, teraz no cóż, niestety nie skończyłem omawiać tematu, a jeszcze mam jedną bardzo poważną sprawę do przedstawienia Państwu w tej kwestii oczywiście. W związku z tym zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.